Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Po pierwsze wiersze. Gość specjalny.
Siedzimy przed galerią Gintera Grassa w Gdańsku, gdzie właśnie dobiega końca wieczór poświęcony temu artyście, pisarzowi, rysownikowi, rzeźbiarzowi. Wieczór z okazji 95. urodzin mistrza. Jest ze mną Andrzej Fac, poeta, znawca twórczości Gintera Grassa oraz syn Bolesława Faca, który był z noblistą bardzo zaprzyjaźniony i który przetłumaczył większość jego utworów na język polski. Andrzeju, czy Grass był poetą politycznym?
To wybrzmiało w dyskusji. On z jednej strony był zaangażowany politycznie, ale ja bym nie powiedział, że on był polityczny. On był właściwie takim poetą okolicznościowym, trochę właśnie zaangażowanym, ale to zaangażowanie rozumiał jako zaangażowanie w sprawie ludzi i społeczeństwa. Przekazywał pewne swoje pomysły, nawet ideowe, a nawet powiedziałbym ideologiczne, ale to nie było takie proste. To zawsze wychodziło od konkretu. Dlatego trudno go nazwać poetą politycznym, takich jak na przykład Majakowski, czy na przykład jacyś poeci związani, no nie wiem, jak Gottfried Benn w pewnym momencie, ale też przecież trudno nazwać Gottfrieda poetą politycznym, nawet jeżeli zaangażował się w hitleryzm.
Na pewno obca mu była polityczna poprawność, za co obrywało mu się zarówno od prawicowców, ale i od skrajnej lewicy.
Zawsze. Powiem tak, nie tylko od skrajnej lewicy i od prawicowych grup konserwatywnych, ale też od swoich kolegów z tej samej partii, którą popierał. Grass na przykład popierał SPD, Willy Brandta, ale bardzo często też dostawał po uszach, ponieważ wymyślał różne rzeczy, które szły pod prąd. Takim przykładem pójścia pod prąd, trochę dla nas niezrozumiałym, a dla części Niemców zrozumiałem, takim przykładem było niepopieranie i krytykowanie zjednoczenia Niemiec. Zresztą Grass był na tyle uczciwy, że po kilkunastu latach powiedział, myliłem się w tym względzie. To zjednoczenie było potrzebne. To nie znaczy, że on bronił NRD. On po prostu uważał, że to powinno się inaczej toczyć. To jest taki przykład. Ja już nie mówię o tych historiach związanych z lewicą, gdzie Grass mówił tak, ja jestem przeciwko wyścigowi zbrojeń i pójdę na te demonstracje antywojenne pod jednym warunkiem, panowie, powiedział do takich demonstrantów, wszystko jest świetnie, że oprócz stwierdzenia, że Pershingi nie, to też SS-20 nie. To wtedy ja bardzo chętnie się przyłączę w tej sprawie.
Dzisiaj usłyszeliśmy o Grassie bardzo wiele, jako człowieku wielu twarzy artystycznych. Zajmował się sztukami wizualnymi. Właściwie trudno rozgraniczyć u niego to, co napisane od tego, co narysowane. Jakie miejsce poezja zajmowała w jego dorobku? Albo raczej, jaką rolę sam jej wyznaczył?
To jest dosyć skomplikowane pytanie, a odpowiedzi są proste. To paradoks. Po pierwsze, niektórzy badacze uważają, powiem badacze, bo interesowała mnie sprawa twórczości Grassa i poświęciłem tego artykuły, że poezja jest początkiem jego twórczości, ale taka poezja, która właśnie wychodzi od konkretu, od realiów, a nie poezja oderwana, nie poezja pojęć. To znaczy, mówił tak, jeżeli mamy jajko to na twardo, to należy sprawdzić, opukać, czy ono rzeczywiście jest na twardo. Ale to dalej jest jajko.
Z tego powodu blisko mu było do Różewicza, z którym się przyjaźnił.
Tak, bardzo blisko. On w ogóle uważał, że to jest wspaniały człowiek, że to jest osoba bardzo właśnie bliska realiów, rzeczywistości, a nie pojęć. Szanował na przykład Czesława Miłosza, który był zupełnie innym twórcą, ale tak naprawdę jego droga twórcza była zupełnie inna.
Usłyszeliśmy dzisiaj, że jego twórczość artystyczna, wizualna biegła paralelnie z literacką, ale że jego rysunki, grafiki nigdy nie były ilustracjami do książek. To były zawsze przetworzenia, interpretacje. Dowiedziałem się dzisiaj również, że potrafił szkicować plan swojej powieści w formie graficznej właśnie, w formie obrazu, który był takim, no taką pierwszą metaforą, właśnie takim graficznym scenariuszem czegoś, co później pisał. Czy miał w swoim dorobku również obrazy będące scenariuszami do wierszy? Kojarzysz takie artefakty wizualne, czy to raczej dotyczyło większych form?
To dotyczyło większych form i chyba tylko powieści. Ponieważ powieści równolegle tworzył, zresztą tworzył w ten sposób, że rysował i stał przy pulpicie i rysował, tutaj powiedział jego syn Franz, dopowiedział, ja o tym też widziałam i słyszałem, bardzo na początku, ale też później tworzył rysując, tak? On no, takim piórkiem to robił, tak pisał, a jednocześnie to pisanie przychodziło w rysowanie, a te plany dotyczyły raczej powieści, nie wierszy. Wierszy nie, wierszy to... Natomiast bardzo często w jego powieściach pojawiały się wiersze, które były komentarzem do powieści, na przykład w Turbocie, na przykład w Szczurzycy. To są te dwa główne, ale też w jakichś innych formach. Ja zauważyłem, że też takie małe wierszyki, małe fragmenty wierszy pojawiają się w Blaszanym Bębenku. Więc to jest dosyć ciekawe u niego.
W audycji Po pierwsze wiersze mówimy głównie o poezji. Staramy się też mówić, jak pisać wiersze, jak uprawiać ten trudny zawód, czy rozwijać to powołanie, jak kto woli. Powiedziałeś o konkrecie, z którego twórczość Grasa wyrasta. Co to znaczy konkret? No, można to rozumieć bardzo górnolotnie. Można powiedzieć, że właściwie no, jakiś artysta nie operuje konkretem. No, w końcu poezja intelektualna to jest też jakiś konkret, tyle że myślowy. O jaki konkret chodzi w przypadku Grasa? No i Różewicza, o czym zaznaczyliśmy, ale dzisiaj rozmawiamy o Grasie. Czy to jest taki konkret sensualny? To, co można dotknąć, powąchać, doświadczyć?
Tak, to o to chodzi. Chodzi o rzecz, o zwierzę, o człowieka, o skórę, o kurę, o jajko, o zyl zwieprzową, a nie o jakiś pomysł, jakiejś idei, tak, ogólnej.
Różewicz, wracając do konkretu, chciał po wojnie na nowo nazwać rzeczy i wartości. To wynikało z tego, jakiej katastrofy był świadkiem, katastrofy humanizmu. Czy ta konkretność w przypadku Grasa miała również podobną filozoficzną, światopoglądową podbudowę?
Znaczy ja myślę, że on to raczej robił intuicyjnie i tutaj był raczej dzieckiem Różewicza w tym sensie. Nie wiem, czy go czytał. Na pewno czytał wtedy, kiedy pisał te wiersze swoje, te pierwsze, które były publikowane, czytał Miłosza. Ja myślę, że tak, w jakimś sensie tak, że on czuł tę katastrofę, ale czuł też, i to trzeba przyznać, ciężar swojej winy. To trzeba pamiętać o tym i chciał tę winę jakoś odkupić. Myślę, że w pisaniu i w rysowaniu.
Teraz pierwiastek osobisty. Twój tata, Bolesław Fac, poza tym, że sam był pisarzem, był również świetnym tłumaczem z języka niemieckiego, przełożył większość książek Gintera Grasa, przyjaźnili się. No, siłą rzeczy natykałeś się na noblistę od czasu do czasu, jako dziecko, jako młodzieniec. Powiedz, jak zapamiętałeś relacje ojca z Grasem i swoją taką inicjację towarzyską z wielką osobowością?
Powiem tak, najpierw muszę dopowiedzieć, mój ojciec nie przetłumaczył wszystkich utworów Grasa w większości, tłumaczył wiersze przede wszystkim, czasem prozę. Wiele wierszy przetłumaczył, ale jeżeli chodzi o prozę, to Sławomir Buław tutaj był mistrzem niepokonanym i tutaj nic mu nie odbierze. Natomiast mój ojciec się przyjaźnił z Grasem jeszcze wtedy, kiedy ten Gras nie był aż taki w Polsce znany. W Niemczech już był znany, ale to były początki. I właściwie bardzo szybko towarzysko się zaprzyjaźnili. Byli na wspólnych imprezach z moją mamą. Gras przyjeżdżał tutaj, jadł, na przykład kołduny jadł, które mu bardzo smakowały. On w ogóle bardzo lubił proste potrawy i bardzo mu się to podobało. Podobały mu się pierogi, podobały mu się kołduny, takie rzeczy. Tak jak podobały mu się ziemniaki. Natomiast moja inicjacja? Wiesz, no to kolega ojca, tak? Przyjaciel ojca. Ja w ogóle nie wiedziałem, kto to jest, ale pamiętam, jak powiedziałem swoim znajomym, ja to zresztą gdzieś indziej tam opisałem swoim kolegom z podwórka, że przyjeżdża taki niemiecki, fajny facet z wąsami I wszyscy żeśmy biegali za jego samochodem, krzycząc: Gras, Gras, przyjechał Gras, co mojego ojca bardzo zdenerwowało. No wiadomo, to jest PRL, są jakieś służby, są z SB mogło być. I wtedy ojciec tak miał chrzanim, powiedział: co ty zrobiłeś? Ja mówię: nic, tylko powiedziałem, że bardzo przyjazny człowiek. A Gras powiedział: zostaw go, to było bardzo fajne w sumie.
Sam jesteś poetą, wydałeś kilka tomów wierszy. Za co ty osobiście cenisz wiersze, przede wszystkim poezję Gintera Grasa?
Znaczy, ja muszę powiedzieć, że lubię tę jego część bardziej polską i gdańską, czyli to zamki Klekeburg, polską chorągiew, czy polską flagę, Pan Kichota, i lubię to przetworzenie tej gdańskości tam, poetycką. To bardzo mi się podoba i za to go cenię, za takie poetyckie przetworzenie tego miejsca.
Coś, czego w polskiej literaturze nie ma albo nie było do czasu Pawła Hilego i Stefana Chwina, którzy zresztą nie ukrywają swojej fascynacji, ogromnej fascynacji i długu u Gintera Grasa.
Tak, jeżeli było Pawła Hilego, u Stefana Chwina, to byłbym jeszcze mojego ojca, czego było za mało, mało i szybko przeszło, bo to nie chodziło tylko o upamiętnianie Grasa, chodziło o takie włączanie konkretu rzeczywistości, geografii, polityki też, historii Gdańska do tekstów. Tak, to było ciekawe, rzeczywiście twórcze.
Moim i Państwa gościem był poeta Andrzej Fac, a rozmawialiśmy z okazji 95. urodzin noblisty przed, co słychać, hałas dookoła, przed galerią Gintera Grasa, gdzie właśnie zakończyła się dyskusja o tym wybitnym pisarzu, artyście, rzeźbiarzu. Dziękuję Ci, Andrzeju.
Dziękuję bardzo.
Na 95. urodziny Gintera Grasa przyjechał do Gdańska jego syn Franz. Nie był on gościem panelu. Siedział dyskretnie na widowni. Po części oficjalnej postanowiłem zamienić z nim parę słów o Ginterze Grasie jako piszącym ojcu. Chciałbym cię zapytać o zachowanie twojego ojca zaraz po napisaniu nowego tekstu, wiersza lub prozy. Czy twój ojciec był ciekaw opinii reszty domowników? Czy testował świeżo stworzone utwory na członkach swojej rodziny? Rzeczywiście, czasami nas wokół siebie gromadził. Siadał na krześle i odczytywał nam nowy tekst, zwłaszcza wówczas, gdy rodzina odgrywała w nim ważną rolę. Słuchaliśmy go w niemal nabożnym skupieniu, co przychodziło nam z łatwością, ponieważ ojciec rewelacyjnie czytał swoje utwory. To była jedna z jego najpiękniejszych umiejętności. Kiedy wkroczył w wiek średni, otrzymał niezwykły dar lektorski. Zdarzało się jednak, że pod względem treści coś nam nie pasowało. Na przykład gdy pisał, że miał dzieci z trzema żonami, a w rzeczywistości była jeszcze czwarta, wytykaliśmy mu także inne biograficzne nieścisłości, ale dla niego nie było to istotne. Sztuka, uważał, rządzi się własnymi prawami. Proza, poezja to oczywiście wyjątkowe języki sztuki. Poeta wyraża niekiedy w wierszu coś, czego nie miałby odwagi powiedzieć wprost. Sam przed laty komunikowałem się w ten sposób z moimi bliskimi. Na przykład egzorcyzmowałem swoje odczucia, poglądy czy zachowania poprzez metafory. Czy po wielu latach nie odnosisz wrażenia, że książki twojego ojca również były zawoalowaną formą komunikacji z najbliższymi? Tak, co nie znaczy, że zawsze zgadzałem się z tym przekazem. Jego książki pełne są uwag i aluzji dotyczących jego kobiet, czasem także dzieci, lecz przede wszystkim jednak kobiet, które to aluzje nie są czytelne dla kogoś spoza kręgu rodziny czy najbliższych przyjaciół. Jest zresztą taki wiersz, bardzo piękny, który ojciec napisał specjalnie dla mnie. Nosi tytuł Für Franz, dla Franza. Czy dowiedziałeś się z książek ojca czegoś, czego nie wiedziałbyś o nim prywatnie? Nie sądzę. Po prostu za dobrze mojego tatę znałem. W końcu żyliśmy razem. Ale z pewnością opowiedział mi wiele o historii, w której świetnie się orientował. A poza tym był wspaniałym gawędziarzem. Sięgasz często po poezję? Potrzebujesz jej do życia? Czy czytasz wiersze raczej okazjonalnie? Czytam poezję od czasu do czasu. Czytam z pewnością mniej wierszy, niż mój ojciec zdołał napisać. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Günter Grass. Wiersze. Obawa. Gdy chcieliśmy po tęczy do domu przejść, byliśmy bardzo zmęczeni. Chwytaliśmy za jej poręcze i obawialiśmy się, że mogłaby wypłowieć. Gdy chciałem po tęczy do domu przejść, byłem bardzo zmęczony. Trzymałem się ciebie i jej poręczy i obawiałem się, że wy obie, ty i tęcza, wypłowiejecie. Krótkie spięcie. W każdym pokoju, a także w kuchni, zapaliłem światło. Sąsiedzi mówili: jaki świąteczny dom. Ja jednak byłem zupełnie sam ze swoim oświetleniem. Aż rozszedł się zapach przepalonych bezpieczników. Tour de France. Gdy czołówkę prześcignął motyl cytrynek, wielu kolarzy wycofało się z wyścigu. O czym piszę? O jedzeniu i posmaku. Następnie o gościach, którzy nieproszeni przyszli lub prawie o 100 lat się spóźnili. O makreli, która pragnie soku z cytryny, o turbocie, najważniejszej z ryb. Napiszę o obfitości, o poszczeniu i dlaczego wymyśliły go żarłoki. O wartości odżywczej skórek chleba ze stołów bogaczy, o tłuszczu i o odchodach, i o soli, i o niedostatku, o tym, jak żółć zalewa umysł, a brzuch staje się umysłowo chory. O tym wszystkim będę w środku góry prosa pouczająco pisał. Napiszę o piersi, o ciąży Ilzebil, łakomstwie na ogórki kiszone. Będę pisał, jak długo będzie trwać. O podzielonej, ostatniej kromce chleba. O chwili spędzonej z przyjacielem przy winie, orzechach i serze. Rozmawialiśmy głośno o Bogu i świecie i o jedzeniu, które też jest tylko strachem. Napiszę o głodzie, o tym, jak został opisany i jak się literacko rozprzestrzenił. O przyprawach korzennych, gdy Vasco da Gama i ja obniżyliśmy ceny pieprzu. Chcę pisać w drodze do Kalkuty. Mięso surowe i gotowane zwisa, strzępi się, kurczy i rozpływa. Codzienna kaszka. I co się oprócz tego wyklarowało? Datę historii? Rzeź pod Grunwaldem? Wittstock? Kolin? Napiszę, co pozostało. Kości, łupiny, kreska i kiełbasa. Napiszę o wstręcie przed pełnym talerzem, o dobrym smaku, o mleku, jak staje się twarogiem, o buraku, kapuście, zwycięstwie ziemniaków, napiszę jutro. Lub po tym, jak resztki z wczorajszego dnia skamienieją i staną się aktualne. O czym jeszcze napiszę? O jajku. Trosce i słoninie, trawiącej miłości, o gwoździu i stryczku, o rozdzielaniu włosa na czworo i o jednym słowie w zupie za dużo. o tym, co się stało z ciszą w komorze niskiego ciśnienia, gdy prąd przestał płynąć. O nas wszystkich siedzących przy pustym stole napiszę. Też o tobie i o sobie i o ości w gardle.
Usłyszeliście państwo cztery wiersze Gintera Grasa w przekładzie Bolesława Faca i Leona Kasajewa.
Album poezji. Najpiękniejsze polskie wiersze.
Jarosław Iwaszkiewicz. Nim przyjdzie wiosna. To jeden z piękniejszych polskich liryków, pochodzący z tomu Warkocz jesieni i inne wiersze z 1954 roku. W lutym tego roku minęła 42. rocznica śmierci poety. Miał 86 lat. Był postacią, owszem, kontrowersyjną, ale poetą wybitnym. Nie tylko zresztą poetą, bo i prozaikiem, eseistą, diarystą, tłumaczem i librecistą. Jego tomy wierszy, Mapa pogody czy Muzyka wieczorem na trwałe weszły do kanonu najważniejszych książek poetyckich stulecia. Do ciągłej popularności wierszy Iwaszkiewicza przyczynia się też muzyka zwana rozrywkową. W 1980 roku, a więc w roku śmierci Iwaszkiewicza, polskie nagrania Muza wydały longplay Czesława Niemena zatytułowany Postscriptum z piosenką Nim przyjdzie wiosna. Wiersz Iwaszkiewicza, wsparty głosem Niemena i jego intrygującym aranżem, stał się wielkim przebojem i wszedł do świadomości powszechnej Polaków. Później jeszcze wiersz Iwaszkiewicza z muzyką Niemena śpiewali m.in. Stanisław Sojka, Janusz Radek, Agazarian, Tadeusz Woźniak i Grażyna Łobaszewska. Twórcom muzyki popularnej udało się to, co nie udało się choćby kompozytorowi Romualdowi Twardowskiemu, który zainspirowany urodą wiersza Iwaszkiewicza w 1972 roku skomponował do niego muzykę na chór męski. Niewielu też pamięta zrealizowany w 1993 poetycki spektakl telewizyjny Nim przyjdzie wiosna według scenariusza i w reżyserii Adama Hanuszkiewicza. Co jest w tym krótkim wierszu, że tak wchodzi nie tyle do umysłów, ile do serc słuchaczy? Pomijając szlachetną prostotę, śpiewność formy i ten rodzaj refleksyjności, której pominąć zresztą nie sposób, a więc refleksji dojrzałej, pogodzonej z ludźmi i światem, zanurzonej w pogodnym przemijaniu, to pozostaje jeszcze uniwersalne przesłanie. To samo od początku do końca świata. Przesłanie miłości, która zdaje się nie mieć końca i początku. Miłości, dzięki której trwamy, istniejemy i istnieć będziemy. Miłości mocniejszej niż całe to szalejące na świecie barbarzyństwo z jego chorymi projekcjami i wizjami. Posłuchajcie państwo. Czyta Jarosław Tyrański, a zaraz po lekturze wiersza Nim przyjdzie wiosna w wykonaniu Grażyny Łobaszewskiej i zespołu Ajagore.
Jarosław Iwaszkiewicz. Nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy, w ciszy kolebce nade mną sosna, nade mną brzoza witkami szepce. Szepce i śpiewa niby skrzypcowa melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam, jak w śniegu puchy, w jesienne liście i tylko duchem słucham i badam, czy noc nadchodzi, czy świt się rodzi, czy rzeczywiście? I tylko przez sen wyciągam ręce. To mnie nie budzi, nie chcę nic więcej, bo wiem, że jestem w nieskończoności, w morzu miłości do ludzi.
nim przyjdzie wiosna, nim miną mrozy w ciszy kolebce. Nade mną sosna, nade mną brzoza, witkami szepce. Szepce i śpiewa, niby skrzypcowa, melodia cicha, melodia nowa, której nie słychać, która dojrzewa. Tak się zapadam, jak w śniegu puchy, jesienne liście.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.